Wagony z amunicją, lory z czołgami i ciężarówkami zamierały na bocznicach przykryte grubą warstwą śniegu. Gdy wreszcie pierwszy zimowy ekwipunek zaczął docierać do zamarzniętych wojsk, okazało się, że w Niemczech nikt nie wpadł na to, żeby uszyć odpowiednio ciepłe ubrania. Odmrożenia stały się przekleństwem frontowych wojsk. W jednym tylko korpusie w czasie jednego tylko dnia zanotowano 1500 odmrożeń, a 3050 żołnierzom amputowano szczerniałe od mrozu ręce i stopy. Feldmarszałek Fiedor von Bock, dowódca grupy Armii Środek, która miała uderzać na Moskwę, skarżył się w telefonicznej rozmowie z feldmarszałkiem Walterem von Brauchiczem, dowódcą wojsk lądowych. Od wielu tygodni żebrzemy o zimowe mundury i zaopatrzenie. W tej chwili temperatura wynosi 45 stopni poniżej zera. Niemieccy żołnierze, ubrani tylko w polowe płaszcze, walczą z wrogiem odpowiednio przygotowanym do niezwykle surowej zimy. Ale zimowe dostawy już wysłano. Zapewniam pana feldmarszałku von Brauchicz, że ich nie otrzymaliśmy. Stan zaopatrzenia jest bardzo zły od początku października. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli dojdzie zaopatrzenie absolutnie niezbędne do prowadzenia operacji. Amunicja, paliwo, żywność. Fakt, że dostawy zimowe nie dotarły, jest najlepszym wskaźnikiem, iż najwyższe dowództwo nie zna rzeczywistej sytuacji, jaka tutaj panuje. Dostawy zimowego zaopatrzenia dla Grupy Armii Środek trwają od początku października. Nie mam statystyk pod ręką, ale Wagner zajął się tym. Statystyki wykażą, że niezbędne zimowe zaopatrzenie dla moich ludzi utknęło w magazynach daleko od frontu. Tak musi być, jeżeli rzeczywiście te dostawy nastąpiły. Powtarzam, feldmarszałku, poczyniono wiele błędnych ocen. Dowództwo wojsk lądowych i sam Führer nie doceniają powagi sytuacji. — Brauchicz, czy jest pan tam? — Halo, czy połączenie zostało przerwane? — Brauchicz, czy pan mnie słyszy? — Co pan mówił, Bock? — Powiedziałem, że najwyższe dowództwo źle ocenia sytuację. Proszę poinformować Führera, że Grupa Armii Środek nie jest w stanie zrealizować zadania, jakie przed nią postawiono. Nie mamy odpowiednich sił. Czy pan mnie słucha, Brauchicz? — Tak, słucham. Führer chce wiedzieć, kiedy Moskwa upadnie. Feldmarszałek Fedor von Bock usłyszał szczęk odkładanej słuchawki. Obydwaj najwyżsi oficerowie niemieccy zdawali sobie sprawę, jak trudna i paradoksalna jest sytuacja ich wojsk, które zaszły tak daleko i nie były w stanie zadać decydującego ciosu. Rozumieli, że nawet gdyby udało się zebrać siły i przystąpić do szturmu na Moskwę, to rozpoczęłaby się następna faza długotrwałych, coraz bardziej wyczerpujących walk. Jak krwawa byłaby to kampania, mogli ocenić po przebiegu walk o Kijów i Leningrad. Zmęczeni, zmarznięci żołnierze musieliby dzień po dniu zdobywać moskiewskie ulice, a każdy dowódca wiedział, że jest to najtrudniejsze zadanie dla wojska. W walkach na ulicach miasta przestawała się liczyć potęga broni pancernej, na której Niemcy opierali dotychczas swoje zwycięstwa. Na nic zdawała się wspaniała taktyka. W takich warunkach najbardziej doświadczeni, wyszkoleni i uzbrojeni żołnierze nie mieli większych możliwości niż robotnik z karabinem, który ukryty za zwaloną ścianą z łatwością mógł trafić żołnierza niepewnie poruszającego się po nieznanym mu mieście. Zapowiadała się długa walka, w której położenie niemieckich wojsk nie byłoby lepsze niż przed rozpoczęciem szturmu. W dalszym ciągu brakowałoby ciepłych mundurów i kwater, a mrozy trzymające w tej części Rosji do marca tak samo paraliżowałyby działalność broni pancernej i lotnictwa. Naczelny dowódca wojsk lądowych i dowódca grupy armii, która miała zdobyć Moskwę, rozumieli, że czas błyskotliwych zwycięstw zakończył się. I jedyne, co mogą zrobić, to próbować zrzucić z siebie odpowiedzialność, gdyż Hitler nie wybaczy im załamania pod Moskwą. I tak się w istocie stało. W grudniu obydwaj zostali odwołani ze stanowisk. Następnego dnia po rozmowie telefonicznej feldmarszałków Fedor von Bock wysłał depeszę do von Brauchitscha. Pogląd naczelnego dowództwa wojsk lądowych, że nieprzyjaciel załamuje się, jest, jak wskazują wydarzenia ostatnich dni, nieuzasadniony. U bram Moskwy wróg ma liczebną przewagę. Jeżeli nawet zdarzyłoby się coś nieprawdopodobnego i moje oddziały weszłyby do miasta, jest wątpliwe, że zdołają je utrzymać. Stalin też to rozumiał. Nie mógł oczywiście wykluczyć sytuacji, że Niemcy wedrą się do Moskwy i rozpoczną długotrwałe boje o jej zdobycie. Naczelne dowództwo było przygotowane na taką ewentualność. Marszałek Siemion Timoszenko mówił na posiedzeniu Najwyższej Rady Obrony Moskwy. Jeżeli Niemcy zdołają zająć Moskwę, to uznamy, że stało się wielkie nieszczęście. Jednak nie zdoła to w żadnej mierze pokrzyżować naszego planu strategicznego. Liczy się tylko ropa naftowa. Jak pamiętamy, Niemcy wciąż mówili nam o swoich problemach z tym surowcem. Kiedy w latach 39-41 negocjowaliśmy z nimi na temat kwestii gospodarczych. Timoszenko nie wspomniał o politycznej i militarnej współpracy Związku Radzieckiego z Niemcami, czego koronnym dowodem była wspólna agresja na Polskę. Musimy dołożyć wszelkich wysiłków, aby w Niemczech wzrosło zużycie ropy naftowej, mówił dalej, myśląc o wciąganiu wojsk niemieckich do długotrwałych bojów, które w ogromnym tempie wypalały zapasy benzyny zmotoryzowanych dywizji. Musimy utrzymać Niemców jak najdalej od Kaukazu. Los Moskwy i całej wojny miał się rozstrzygnąć lada dzień. O godzinie 3 nad ranem 5 grudnia 1941 roku niemieckie oddziały na północ od Moskwy zostały wyrwane ze snu artyleryjską kanonadą. Setki dział wystrzeliwało pociski na ich pozycje. To nie mogła być zwykła wymiana artyleryjskiego ognia. Nie o tej porze. Intensywność ostrzału świadczyła, że Rosjanie rozpoczęli wielką operację. Ale jak wielką? Na jakim froncie? Tego niemieckie dowództwo nie wiedziało, zaskoczone, że wróg, wydawałoby się pobity i dogorywający, zdolny jedynie do zorganizowania rozpaczliwej obrony na podejściach do Moskwy, nagle otrząsnął się i zadał cios. Spod moskiewskich lasów dał się słyszeć huk czołgowych silników. Nowoczesne T-34 o pochyłych pancerzach i wielkie, ciężkie T-38, potężne KW-1 z pancerzami pomalowanymi na biało, ruszyły w stronę niemieckich pozycji. Za nimi podążały długie sznury żołnierzy w białych kombinezonach. Wielu z nich mknęło na nartach, ciągnąc za sobą na saneczkach ciężkie karabiny maszynowe. Rozwijali tyraliere i fala za falą posuwali się w stronę niemieckich pozycji, z których przez kilka godzin odpierano atak, aż obrona pękła i Niemcy rzucili się do ucieczki. Radziecka ofensywa przerwała front na odcinku 50 kilometrów. Niemieccy dowódcy, spanikowani i zaskoczeni tak gwałtowną zmianą sytuacji, zaczęli wywierać naciski na Hitlera, aby wyraził zgodę na wycofanie wojsk na linie bardziej dogodne do obrony. Zabraniam dokonywania odwrotów na dużą skalę. Takie posunięcia prowadzą nieuchronnie do utraty ciężkiej broni i sprzętu. Obowiązkiem zarówno dowódców związków taktycznych, jak i wszystkich bez wyjątku oficerów jest nakłanianie żołnierzy do stawiania zdecydowanego oporu, nawet jeżeli nieprzyjaciel dokonuje przełamania ich frontu. Tylko dzięki takiemu oporowi zdołamy zyskać czas potrzebny nam na przerzucenie posiłków, które nakazałem ściągać z ojczyzny, jak i z terytoriów zajętych przez Niemcy na zachodzie. Taki był rozkaz Hitlera, przerażonego skalą radzieckiej ofensywy i nastawieniem niemieckich dowódców. Obawiał się, że odwrót jego wojsk może zamienić się w chaotyczną ucieczkę. Dlatego kazał trwać w obronie, ale nie udało mu się zatrzymać odwrotu. W grudniu niemieckie wojska zostały odrzucone o 150 do 200 kilometrów na zachód. Oczywiście ta ofensywa była jedynie skokiem, desperacką próbą odepchnięcia wroga i przejęcia inicjatywy strategicznej. Sukces był możliwy tylko dzięki temu, że Rosjanom udało się ściągnąć wojska i sprzęt z Syberii, a surowa zima, z którą Rosjanie umieli sobie radzić, zmniejszyła siłę bojową niemieckiej dywizji. Jednakże Armia Czerwona była bardzo wyczerpana półrocznymi krwawymi bojami. Przemysł ewakuowany do nowych miejsc dopiero zaczynał odtwarzać produkcję. W czwartym kwartale 1941 roku dostawy czołgów i samolotów spadły do najniższego poziomu. Radziecka siła zademonstrowana pod Moskwą musiała szybko się wyczerpać. Hitler był o tym przekonany. Uważał, że do wiosny 1942 on wzmocni swoje wojska, które podejmą ofensywę we właściwym kierunku, to jest na Kaukaz, i odniosą ostateczne zwycięstwo. Nie chciał przyjąć do wiadomości, że wielka i krwawa wojna w Rosji nie przyniosła jego wojskom niczego, co mogłoby przesądzać o zwycięstwie. Zdobył tylko przestrzeń, która stawała się największym wrogiem jego wojsk. Hans Hausmann, szef szwajcarskiej półoficjalnej agencji wywiadowczej, tak oceniał wyniki półrocznych walk na wschodzie. Niemcy nie wygrały nic w militarno-politycznym sensie i nie wygrają nic poza przestrzenią. Przestrzenią i jeszcze raz przestrzenią. Przestrzenią, która pożera siły, w której znikają niemieckie armie, która nie daje żadnej korzyści. Dla przywódców Rzeszy sytuacja jest beznadziejna. Nie mogą zrobić nic więcej, jak tylko walczyć do śmierci. Jeżeli na zachodzie powstanie drugi front, w ciągu kilku tygodni, wtedy klęska będzie miała miejsce szybciej. Jeżeli drugi front nie powstanie, nastąpi później i wszystko to z powodu Rosjan, którzy potrafili ściśle wykonać strategiczny plan. Poświęcić ziemię i zachować strategiczne rezerwy na 1943 rok lub nawet 1944. Rok dla, jak mówią ze stoickim spokojem, radzieckiej strategicznej ofensywy. Stalin rozumiał to. Straty w jego państwie były ogromne. Na terenach zajętych przez Niemców znalazło się 60 milionów obywateli ZSRR. 42% ziem uprawnych, setki zakładów przemysłowych i kopalń. Niemcy nie mieli jednak z tego wielkiego pożytku. Bezwzględna polityka czystości rasowej, jaką zastosowali wobec Ukraińców, Łotyszy, Litwinów i wielu innych narodowości Związku Radzieckiego, witających Wehrmacht jak wybawiciela spod stalinowskiego panowania, obróciła te narody przeciwko nim. Zamiast sojuszników i rezerw dla armii stworzyli promoskiewską partyzantkę. Niemcy zdobywali zniszczone fabryki i zalane kopalnie, wysadzone tory, spalony tabor kolejowy, spalone pola i spichlerze. Zdobywali tylko przestrzeń, która była tym bardziej wroga, im dalej się w nią zagłębiali. Najważniejsze było to, że Niemcy nie potrafili zniszczyć źródeł radzieckiej siły, bazy surowcowej i przemysłowej. Nie mogli też tego dokonać w przyszłości. Nie mieli środków. Ich najcięższe bombowce, Heinkel 177, Greif, które miały wystarczający zasięg 4000 do 5500 kilometrów i zabierały wystarczający ładunek bomb, aby niszczyć zakłady ewakuowane za Ural, okazały się samolotami tak bardzo złymi, że używano ich głównie do transportu zaopatrzenia. Inne samoloty Luftwaffe, budowane w zakładach Junkersa, Dorniera czy Heinkla, były przeznaczone do wspierania wojsk lądowych i nie mogły być użyte do nalotów na odległe rejony przemysłowe, o czym Niemcy przekonali się rok wcześniej w okresie powietrznej bitwy o Anglię. Miały za mały zasięg i zabierały za mały ładunek bomb. W rezultacie radziecka produkcja zbrojeniowa, której nie groziły już naloty, rosła. zakłady lotnicze w 1941 roku wyprodukowały o 4000 samolotów więcej niż zakłady niemieckie, a produkcja czołgów w drugim półroczu tego roku była wyższa niż w pierwszym. W grudniu Armia Czerwona dysponowała 32 tysiącami dział i moździerzy, gdy wszystkie wojska niemieckie, łącznie z oddziałami na zachodzie Europy i w Afryce Północnej, miały 36,5 tysiąca dział i moździerzy. Łatwo więc było przewidzieć rozwój wydarzeń, gdy w wyniku odepchnięcia Wehrmachtu spod Moskwy i załamania niemieckiej ofensywy Armia Czerwona zyskała 3 miesiące na odbudowę sił. Był to wystarczający okres dla zakładów przeniesionych za Ural, aby osiągnęły pełną moc produkcyjną, i tak w istocie się stało. Na przykład produkcja samolotów, która zmniejszyła się z 1039 w styczniu 1942 do 915 w lutym, już w marcu 1942 wzrosła do 1647 samolotów. A co najważniejsze, budowano nowe typy. W marcu 1942 oblatano prototyp jednego z najlepszych radzieckich samolotów myśliwskich UA-5. Skonstruowany przez konstruktora Siemiona Ławoczkina, jednomiejscowy myśliwiec o drewnianej konstrukcji przewyższał pod względem zwrotności niemieckie samoloty myśliwskie Messerschmitty 109 i Focke-Wulfy 190 o locie na wysokości do 3600 metrów. Cóż więc powinno stać się w następnych miesiącach? Niemcy musieli prowadzić wojnę na wyczerpanie, której wygrać nie mogli, gdyż nie mieli tak wielkich zasobów surowcowych, przemysłowych i ludzkich, jak Związek Radziecki. Stalin odzyskiwał nadzieję. Już wtedy, w końcu grudnia 1941 roku, zaczął planować podział Niemiec w wyniku zwycięskiej wojny. Zakładał utworzenie niemieckiego Komitetu Narodowego, który byłby zalążkiem komunistycznego rządu w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec. Stało się to na początku 1943 roku, wkrótce po zwycięstwie pod Stalingradem, gdy utworzono Komitet Wolne Niemcy, do którego weszli niemieccy generałowie więzieni przez Rosjan w obozach jenieckich oraz niemieccy komuniści, chroniący się od przedwojennych czasów w Związku Radzieckim. Stalin już planował budowę pasa państw satelickich wzdłuż radzieckich granic, czemu dał wyraz podczas spotkania z brytyjskim ministrem Antonym Idenem, który 19 grudnia 1941 roku przybył do Moskwy. Wówczas Stalin zażądał odtworzenia po wojnie granic z 1941 roku, co oznaczało, że Związek Radziecki chce zachować zdobycze z lat 1939-40, wschodnie rejony Polski, Litwę, Łotwę i Estonię oraz ziemie zabrane Finlandii i Rumunii. Jednakże nie chodziło mu o odtworzenie przedwojennej Europy, gdyż oznaczałoby to, że Związek Radziecki pozostałby jedynym państwem socjalistycznym, ale w gorszym położeniu niż przed wojną. Sąsiadowałby z państwami, którym zabrał wielkie połacie ziemi, Polska straciła ponad połowę swojego przedwojennego terytorium i 13 milionów obywateli, a więc wrogimi, rządnymi odwetu za terytorialne straty, a także cierpienia milionów obywateli. Stalin przystąpił do realizacji dawnego projektu Lenina, utworzenia wzdłuż radzieckich granic państw socjalistycznych o ograniczonej suwerenności, pozostających w sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Metoda realizacji była taka sama jak za czasów Lenina – wejście do tych państw Armii Czerwonej. Tyle, że tym razem bolszewickie wojska miały wkroczyć na terytoria sąsiednich państw nie jako agresorzy, lecz wyzwoliciele, a to tworzyłoby całkowicie odmienną sytuację. Słowianie wszystkich krajów, łączcie się. Nowa polityka polskiego rządu wobec Stalina. Układ polsko-radziecki. Co dla Wielkiej Brytanii? Gdzie są polscy oficerowie? Rokowania na Kremlu. Sikorski i Anders u Stalina. Afrika Korps zwycięża. Polska armia jedzie do Persji. Słowiański Komintern. Generał Władysław Sikorski, premier rządu polskiego na wychodźstwie, śpieszył się. Wybuch wojny radziecko-niemieckiej tworzył niezwykłą okazję do zmiany stosunków ze Związkiem Radzieckim, co uważał za absolutnie konieczne ze względu na los Polaków, którzy znaleźli się w ZSRR, jak i powojenny los Polski. Przygotowywał się do tego już od maja. Już wtedy bowiem dzięki informacjom napływającym od rządu brytyjskiego i od wywiadu Armii Krajowej ze wschodnich terenów Polski zyskał pewność, że wybuch wojny jest sprawą niedługiego czasu. 20 maja 1941 roku Sikorski konferował z premierem Churchillem na ten temat. Brytyjczycy mogli być wygodnym pośrednikiem w godzeniu wrogich stron. I tak się stało. Każdy z rządów dostrzegał w tym korzyść. Dla Churchilla poprawa stosunków między dwoma sojusznikami Wielkiej Brytanii, wrogimi wobec siebie, była bardzo istotna. Ponadto dostrzegał jeszcze inne korzyści we współpracy Polski i Związku Radzieckiego. Stalin chętnie zmieniłby swój wizerunek w społeczeństwach Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i prezentowałby się jako przywódca, który zmuszony do złych posunięć w przeszłości gotów jest błędy te naprawić. Dla Sikorskiego była to niepowtarzalna możliwość doprowadzenia do uwolnienia setek tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego, z których ogromna liczba trafiła do łagrów i więzień. Od lutego 1940 roku Rosjanie rozpoczęli masowe deportacje polskiej ludności z terenów, które zajęli w 1939 roku. Ocenia się, że wywieźli łącznie ponad 600 tysięcy polskich obywateli. Sikorski, uzyskując zgodę na ich uwolnienie, liczył na wcielenie ich do polskiej armii, która stałaby się gwarantem polskich interesów po zakończonej wojnie. Pozostawała jeszcze kwestia powojennych granic polsko-radzieckich. Rosjanie nie mieli bowiem zamiaru zadeklarować, że zgadzają się na powrót do granic z 1939 roku. Ta kwestia mogła zniweczyć szansę na porozumienie. Dlatego Sikorski postanowił nie nalegać, uznając, że sprawą tą można zająć się w przyszłości. Przeciwko takiemu podejściu protestowali niektórzy członkowie polskiego rządu i prezydent Władysław Raczkiewicz, którzy wychodzili z założenia, że czas osłabienia Związku Radzieckiego jest jedynym okresem, gdy groźnego sąsiada można skłonić do ustępstw. Jednakże Sikorski zdecydowany był nie zwracać na to uwagi do tego stopnia, że mimo protestów ministra Augusta Zaleskiego, generała Kazimierza Sosnkowskiego i prezydenta zdecydował się podpisać układ ze Związkiem Radzieckim. Stało się to w Londynie 30 lipca 1941 roku. Stronę polską reprezentował premier Sikorski, radziecką ambasador Iwan Majski. Układ przewidywał utworzenie armii polskiej w ZSRR, co z punktu widzenia Stalina było zaskakujące. Nikt bardziej niż on nie zdawał sobie sprawy z nienawiści, wrogości, poczucia krzywdy ludzi, którzy do tej armii mieli wstąpić. Przecież to żołnierze NKWD wyciągali ich z domów, dając niewiele czasu na spakowanie najbardziej niezbędnych rzeczy i pędzili na stacje, gdzie ładowano ich do bydlęcych wagonów. Jechali tak przez wiele tygodni, zatrzymując się tylko po to, aby pogrzebać tych, którzy nie znieśli głodu, zimna i chorób. Wysadzano ich gdzieś na pustkowiach w Kazachstanie, każąc tam budować nowe życie i socjalizm. Tysiące innych trafiło do obozów, gdzie zdani byli na łaskę strażników pastwiących się nad nimi, zmuszających do pracy ponad siły. Ci, którym zabrano wszystko — rodzinę, dom, dobytek, narodowość — mieli otrzymać mundur, broń i stworzyć siłę liczącą się w stosunkach międzynarodowych. Na ich czele miał stanąć oficer, który miał równe jak oni powody, aby nienawidzić stalinowskich oprawców. Generał Władysław Anders, więziony przez 20 miesięcy w Wilnie i Moskwie. Wydawałoby się, że Stalin musiał zgodzić się na formowanie polskiego wojska na terenie Związku Radzieckiego ze względu na załamanie na froncie i konieczność odbudowy sił Armii Czerwonej, chociaż jedyne, czego mu nie brakowało, to byli rekruci. Miał wystarczająco wielkie rezerwy ludzkie, aby nie sięgać po obcokrajowców. Gdyby jednak musiał to zrobić, ludzi tych wcielono by do radzieckich oddziałów, nie pytając o zgodę rządu polskiego, ani nie czekając na zawarcie umowy wojskowej z Polską. Ale więźniowie pracujący w obozach lub Polacy pozostający na wolności i zatrudnieni w fabrykach byli cenniejsi, gdyż byli wykwalifikowaną siłą roboczą, dającą Związkowi Radzieckiemu produkty, których potrzebował. Jako żołnierze musieli dostać broń, mundury, środki transportu, stawali się ciężarem dla radzieckiego państwa, a nade wszystko byli niepewnym elementem. Stalin doskonale rozumiał, jaki cel przyświecał Sikorskiemu, gdy tak zabiegał o sformowanie armii polskiej, gotów odłożyć na dalszy plan uzyskanie gwarancji powrotu po wojnie do granic z 1939 roku. W zwycięskiej wojnie polskie wojska weszłyby na terytorium swojego państwa z Armią Czerwoną. Tam połączyłyby się z silną i dobrze zorganizowaną podziemną Armią Krajową, liczącą około 300 tysięcy żołnierzy. Jeżeli Sikorskiemu udałoby się zrealizować ten zamiar, to w końcowym okresie wojny, gdy Wehrmacht uchodziłby z Polski, stanęłoby tam co najmniej 500 000 polskich żołnierzy. To byłaby siła tak wielka, że bez wątpienia przesądziłaby o ustroju w powojennej Polsce. Stalin nie mógł do tego dopuścić. Byłoby to sprzeczne z jego planem, który tak uporczywie realizował od chwili, gdy przejął władzę. Zanim by jednak do tego doszło, pojawiłby się inny problem. Polacy, tworząc siły zbrojne w Związku Radzieckim, musieliby zauważyć, że nie mogą odnaleźć kilkunastu tysięcy oficerów wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku. Zaczęliby dociekać, co się z nimi stało. Stalin nie musiał długo czekać na przewidywany rozwój wydarzeń. Wydaje się, że pierwsze pytanie w tej sprawie zadał nowy ambasador Polski w ZSRR, Stanisław Kot, który 14 listopada 1941 roku spotkał się ze Stalinem, gdy w gabinecie Mołotowa omawiał sprawy związane z realizacją umowy. Jest pan autorem amnestii dla polskich obywateli w ZSRR, zwrócił się do Stalina. Uczynił pan gest i byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli mógłby pan wywrzeć wpływ, aby została wykonana całkowicie. A czy jeszcze jacyś Polacy nie zostali zwolnieni? Stalin wydawał się zdziwiony. Nie widzieliśmy żadnego oficera z obozu w Starobielsku, który został rozwiązany na wiosnę 1940 roku, ani też z dwóch innych obozów w Kozielsku i Ostaszkowie. Nie ma żadnych śladów jeńców, którzy zostali przewiezieni w nieznane miejsca. Zajmę się tym, zapewnił Stalin, ale natychmiast dodał. Różne sprawy zdarzają się zwolnionym. Mamy ich nazwiska. A czy takie listy istnieją? Wszystkie nazwiska były rejestrowane przez rosyjskich komendantów obozów, którzy wzywali więźniów na apele każdego dnia. W dodatku NKWD przesłuchiwało każdego więźnia oddzielnie. Żaden z oficerów sztabu armii generała Andersa, którą dowodził w Polsce, nie został nam przekazany. Stalin, który przechadzał się po pokoju, paląc papierosa, podszedł do telefonu i podniósł słuchawkę. — NKWD, tu Stalin. Czy wszyscy Polacy zostali zwolnieni z więzień? —